Słuchajcie, włączę sobie stoper, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że o wiele trudniej jest napisać krótszy wykład niż dłuższy. I moje wyzwanie noworoczne, żeby mieścić się w 33 minutach, będzie bardzo trudne, ale spróbujemy. Wyzwania rzeczywistości, tak? Ostatnie lata przysporzyły nam tych wyzwań. Jedno z nich to lęk przed różnymi rzeczami. Czy to przed śmiercią, chorobą, przed sytuacją gospodarczą czy polityczną. Większość z nas przez ostatni czas odczuwała lęk. I tydzień temu podczas wykładu, który prowadziłem, mówiłem o jednym z rozwiązań. Tym rozwiązaniem jest doświadczanie relacji. Podawałem przykład mój i mojego syna, kiedy on się boi, kiedy na przykład w nocy coś mu się przyśni, biegnie do mnie, a ja staram się wybiec mu naprzeciw, tak żeby jak najszybciej ukoić, tak? Ukoić ten ból, to cierpienie, żeby zasnął powtórnie. I tydzień temu po tym wykładzie wszedłem do małej sali, tej tutaj w korytarzu z takim dużym oknem. I jeden z moich przyjaciół z małej grupy zapytał mnie: Dawid, jaka była dla ciebie najważniejsza myśl z wykładu? Rzadko ktoś zadaje mi to pytanie, jak ja mówię wykład. Ale powiedziałem, nie musiałem długo się zastanawiać, powiedziałem, najważniejszą myślą z wykładu było dla mnie znajdź Ojca w swoim życiu, tego przez duże O, czyli Boga Ojca, ale także tego przez małe O, kogoś, kto niesie tą odpowiedzialność albo odgrywa tą rolę opiekuna w twoim życiu. Chwilę później zorientowałem się, z kim siedzę w tej małej salce. Po prawej stronie mój najlepszy przyjaciel od czasów podstawówki, który nie zna swojego ojca. Ojciec umarł, kiedy ten miał kilka lat. Naprzeciwko drugi przyjaciel, który od miesięcy, może od lat, próbuje skontaktować się ze swoim ojcem, wysyła do niego wiadomości. Co więcej, widzi, że te wiadomości są odczytane, ale odpowiedź nie nadchodzi. Nie ma chęci, by odpowiedzieć. Więc żyjemy w świecie, w którym jest pewien kryzys tej relacji ojciec-syn. Jest też kryzys relacji z Bogiem. Ludzie myślą pewnymi stereotypami. Mylą relacje z Bogiem z choćby religią. A to właśnie w ojcostwie, w tej relacji rodzic-dziecko, możemy odnaleźć odpowiedź na jedno z wyzwań zmieniającego się świata. I chciałbym zaprosić was do przyłączenia się do czegoś, co nazwałbym przełomem. Tydzień temu mówiłem, że kryzys to oznacza także przełom. Zachęcam cię, żebyś wszedł w takie relacje w swoim życiu z Bogiem Ojcem, jeżeli jeszcze tej relacji nie ma, jeżeli jest tylko formalna, bo w takiej kulturze żyjemy, tak? Ale też do tej relacji z osobą, która niesie za ciebie odpowiedzialność, czy jest twoim opiekunem, w biblijnej terminologii duchowym opiekunem. Gdyby na tym się skupić, gdyby wziąć to za życiowe wyzwanie, wiele problemów tego świata by zniknęło albo by się zmniejszyło. Więc chociaż może jesteś osobą, która nigdy tego nie doświadczyła, na przykład nie miała ojca, tak jak mój najbliższy przyjaciel, to nie znaczy, że teraz nie może on odegrać tej roli wobec kogoś drugiego. Człowiek, który ufa Bogu, ma taką obietnicę, że wszystko zaczyna od początku. I nieważne są błędy poprzednich pokoleń, nawet wzorce, które były w poprzednich pokoleniach, one wcale nie determinują przyszłości, bo teraz tym, co ją determinuje, jest Bóg i Jego Słowo i Jego obietnice. Więc może nigdy nie miałeś ojca takiego fizycznego, może nigdy nie miałeś takich wzorców, może nikt nigdy nie poświęcił ci tyle uwagi, ile trzeba, kiedy byłeś młodszy. To nie znaczy, że nie możesz tej roli doskonale odegrać względem następnych, którzy pojawiają się na tym świecie. No tydzień temu zaczęliśmy ten temat, jak radzić sobie ze strachem. On ma różne przejawy, różnie się przejawia w naszym życiu. Czasami jest to jakiś nocny koszmar, czasami jest to lęk o nasze życie, życie naszych bliskich. Czasami jest to przewlekły stres spowodowany trudnością w pracy. Wszyscy doświadczamy tego lęku i w sumie każdy z nas musi nauczyć się sobie z nim radzić. I w tej serii wykładów, ten przed tygodnia, dzisiaj i jeszcze kolejny, będziemy mówili, co jest potrzebne, żeby z tym sobie poradzić. Więc tydzień temu wykład zakończyłem pytaniem. Powiedziałem tak. Jakiś czas temu mój syn przybiegł do mnie w nocy wystraszony. Pomodliłem się, poczekałem aż zaśnie, zasnął z nami w łóżku, ze mną i z moją żoną. I rano widziałem, że dalej jest smutny, że chce o tym porozmawiać. Siedliśmy w salonie przy rozgrzanym piecu. Jest to nasze ulubione miejsce, jeżeli mamy rozmawiać w naszym domu. I zapytałem go, o co chodzi. I opowiedział, że miał straszny sen. Zapytałem, co ci się śniło. On mówi, klaun. Śniło mi się, że w naszym domu jest klaun. Najpierw zobaczyłem kałużę krwi w łazience. W tej kałuży krwi leżał mój kot, tak jak opowiadał to mój syn. Potem zobaczyłem, że klaun zabił także ciebie. Miał na myśli mnie, mój syn. I tydzień temu zadałem pytanie, skąd w głowie mojego syna wziął się ten obraz. Jeżeli mamy ten obraz przygotowany, to proszę, żebyśmy go wyświetlili. Jeżeli nie, to jest w mailu na zeszłotygodniowy wykład. Przerażający obraz pojawia się w głowie młodego chłopaka. Skąd ten obraz wziął się tam w jego głowie? List do Galatów, 6 rozdział, mówi tak. Nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli z siebie szydzić, a co człowiek sieje, to i rządź będzie. Skąd wziął się obraz klauna, który dokonuje zbrodni w głowie mojego 12-letniego syna? Co człowiek sieje, to i zbiera. Co to znaczy? To, co wkładamy do naszego umysłu, jest jak ziarno. Wydaje się niczym groźnym. Ale z biegiem czasu z tego ziarna coś wyrasta. Ostatecznie też daje jakiś, nazywamy to, owoc. Więc skąd przerażający obraz w głowie młodego chłopaka? Został zasiany, wykiełkowało, urosło, zrobiło swoją robotę. Klaun w takiej odsłonie, którą mamy na obrazie, pojawia się wśród, nazwijmy to, bohaterów popkultury już kilkadziesiąt lat temu. Jeżeli się nie mylę, to najpierw w świecie komiksu. Ale z biegiem lat umacnia swoją pozycję i z takiej karykatury, z kogoś obrzydliwego i śmiesznego, na przełomie wieków przestaje już śmieszyć. Staje się postacią bardzo poważną, a nie żartem. Zaczyna zamiast rozśmieszać, przerażać, a po kolejnych 20 latach zaczyna zachwycać. W sumie ta postać, ta symbolika, dzieje się dokładnie to, jest ziarno, z którego coś rośnie. Kiedy do kin trafił film Joker, bałem się czegoś, nie samego filmu, nie treści, nie tych obrazów, bo one dzisiaj już na dorosłego człowieka tak nie wpływają. Ale bałem się tego, że jego historia i sposób, w jaki zostanie pokazana, zasieje w głowach ludzi coś, co po latach wyrośnie i będzie czymś przerażającym. Nie tylko ja miałem te obawy, bo 12 lat wcześniej przy premierze Batman Mroczny Rycerz, gdzie jedną z głównych ról to rola Jokera, doszło do strzelaniny w jednym z kin. Niektórzy ludzie weszli przebrani za Jokera do kina i była strzelanina. I od tamtej pory ta sieć kin zabrania wejść w masę na jakikolwiek seans, który oni przedstawiają. I przed premierą tego Jokera, które miała miejsce, nie wiem, 2 lata temu chyba, Też były protesty, bo obawiano się podobnej reakcji. Obawiano się, że ludzie zachwyceni postacią Jokera pójdą w jego ślady, okazując okrucieństwo nieznane wcześniej bez cienia wątpliwości na twarzy. To, co człowiek sieje, to człowiek zbiera. Nie chcę tu dzisiaj powiedzieć, że kino jest czymś złym. Sam oglądam filmy, bardzo je lubię. Ale mówię o tym, żeby pokazać nam pewną zasadę, która obowiązuje w tym świecie, którą znajdujemy w Bożym Słowie, że to, co zasiejesz, to wyrośnie, tak? To zbierzesz. I nie da się tej zasady ominąć. Nie da się ze złego ziarna zbierać dobrego owocu. Za każdym razem, jak zasiejesz coś złego, wyrośnie z tego coś złego. I tak dzieje się z naszym umysłem, a jeżeli chodzi o strach, to co najmniej w połowie jest to kwestia tego, co dzieje się w naszej głowie. Skąd on się bierze? Może jest owocem tego, co zasialiśmy wiele tygodni, miesięcy, lat wcześniej. Warto się temu przyjrzeć, bo to, co zasiewasz w swoim umyśle, po czasie przynosi pewien owoc, albo dobry i smaczny, albo szkodliwy, gorzki, toksyczny. Więc nasz strach, który odczuwamy w różnych sytuacjach, nasz lęk, coraz częściej też zjawisko paniki, wielokrotnie ma swoją przyczynę, nie mówię, że zawsze, ale mówię wielokrotnie, ma swoją przyczynę w treściach, które zasiewamy w naszych umysłach. I umysł dziecka możemy przyrównać do takiego pola, które jest polem żyznej gleby. I od tego, co tam zostanie zasiane, od tego zależy, co tam wyrośnie. Na tym polu można zasiać tak naprawdę cokolwiek. I ciekawe jest to, że coraz częściej dorośli czy rodzice wyzbywają się odpowiedzialności za treści, które dziecko przyjmuje. Czyli rodzic nie patrzy, jakiego rodzaju ziarno wpada w tą żyzną glebę. I rodzic się łudzi, że bez względu na to, jakie ziarno jest zasiane, wyrosną z tego same dobre rzeczy. Dziecko będzie spełnione, szczęśliwe w dorosłości. Teraz nie widać, co to za ziarno, bo ono jest ukryte w ziemi. Ale po jakimś czasie coś już wychodzi z tej gleby i zaczyna rodziców niepokoić. Z czasem rośnie coraz większe, wydaje coraz większy owoc. I dzisiaj pokolenie młodych ludzi to jest najbardziej nieszczęśliwe pokolenie od wielu dekad. Chociaż nie spotkała ich żadna wojna, nie spotykają ich żadne braki materialne. Teoretycznie mają wszystko, a czują się, jakby nie mieli nic. Więc dzisiaj, kiedy uczymy się, jak radzić sobie ze strachem, z czymś, co pojawia się w naszych głowach zazwyczaj, potrzebujemy posłuchać pewnej lekcji i połączyć te dwie rzeczy. Może lęk w mojej głowie jest związany z ziarnem, które kiedyś zasiałem, tak? Z treścią, którą chętnie przyjmowałem, nie kalkulując, jaki przyniesie to efekt. Dobrze jest mieć rodzica, tak? Do którego biegniesz, kiedy się boisz. Dobrze jest mieć przyjaciela czy opiekuna, do którego zadzwonisz w najtrudniejszym momencie swojego życia. Ale to jest dopiero półmetek. Uczymy się więcej, co można zrobić, żeby ten lęk nie pojawiał się w głowie. Wiadomo, że jak trwoga, to do Boga, tak? Nawet najwięksi rozrabiacy, kiedy mają naprawdę przechlapane, biegną do rodzica czy do opiekuna. Są na chwilę skłonni coś zmienić. A może da się zrobić coś więcej, żeby na tym żyznym polu pojawiały się dobre rzeczy. Bo co z tego, że rodzic wysłucha dziecka, które ma nieszczęśliwe życie, tak? Na chwilę da mu ukojenie, ale ono wraca na to pole, na którym było zasiane wiele złych rzeczy. Teraz one urosły i trzeba z nimi żyć. Co możemy zrobić? Na początku proszę o to, żebyśmy połączyli te dwie rzeczy. To, co siejesz, to zbierasz. Parę tygodni temu miałem sen. Szedłem do dentysty. Nie wiem, dlaczego był w tym budynku w centrum miasta. Nie ma tam dentysty, ale tak jest w snach. I pewien facet w moim wieku wrył się w kolejkę przede mną. Dziwne, wryć się w kolejkę do dentysty, ale tak zrobił. Mnie to bardzo oburzyło. Ale w moim zawodzie nie wypada reagować emocjonalnie, więc wybaczyłem mu tak, jak Bóg przykazał. Ale chwilę później w tym śnie byłem świadkiem, chociaż tego nie chciałem, byłem świadkiem jego cierpienia. Stomatolog zamiast leczyć mu zęby, pozbawiał go kolejnych części jego ciała. I chociaż nie byłem autorem tego cierpienia, chociaż mnie to brzydziło, chociaż nie było żal tego człowieka, we śnie widziałem to i we śnie zamknąłem oczy, żeby nie patrzeć na to straszne zjawisko. Nie jestem człowiekiem emocjonalnym albo lękliwym, więc taki sen, no po prostu głupi sen. Ale rano, kiedy wypiłem kawę, pomyślałem, skąd ten obraz się wziął w mojej głowie? Jakie ziarno zasiałem, że teraz taki owoc się pokazuje w moim umyśle, tak? Szukałem, co to za ziarno i znalazłem. Kilka dni wcześniej szukałem w internecie listy najlepszych filmów lat 90. Kino z tamtych lat według mnie ma w sobie coś, czego wszystkie późniejsze filmy już nie mają. I chciałem sprawdzić, czy nie przegapiłem któregoś z 10 najlepszych filmów lat 90. I okazało się, że przegapiłem pewien film. Dobry film to nie jest dla mnie kwestia rozrywki, tak? Że ja będę się śmiał albo płakał, przeżyję pewne emocje. Oglądając dobry film zrobiony przez mistrzów, przyglądam się, jak ktoś sprawnie opowiada historię. W sumie pisząc wykład też starasz się stworzyć pewną kompozycję, tak? Zazwyczaj podzieloną na trzy równe części, jak w dobrze opowiedzianej historii. Więc oglądając dobry film, widzę te rzeczy i myślę, może czegoś się od autora nauczę. No i wśród filmów z lat 90. był tytuł, którego nie kojarzyłem i choć tematyka już po samym tytule raczej dla mnie odpychająca, to patrzę, dobra obsada, bardzo dobra fabuła przyciągnął moją uwagę. W filmie grał Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas i Kirsten Dunst. Film nosił tytuł Wywiad z wampirem. Mój sen u dentysty był efektem tego ziarna. Co prawda dotrwałem tylko do połowy filmu, dlatego że skala okrucieństwa, chociaż współczesnemu nastolatkowi wydałaby się bardzo niska, dla mnie była czymś obrzydliwym. Ale w wielu scenach musiałem zamykać oczy. Ze świadomości, że przyjmowanie takiego obrazu w bezrefleksyjny sposób z czasem zrodzi coś niepotrzebnego w moim życiu. Bo co z takiego ziarna może wyrosnąć? No i widzimy, to właśnie wyrosło. I podając ten przykład, nie mówię, że kino jest złe i że nie wolno go oglądać. Oglądałem, byliśmy z żoną na Dune, wybieram się na Matrixa. Ale chcę pokazać pewną zależność między ziarnem a owocem, między przyczyną a skutkiem. Patrząc na kondycję współczesnego człowieka, czy psychiczną, czy duchową, czy nawet życiową, widzimy, że to większość to są chwasty, to jest jakiś gorzki owoc. Skąd się to wzięło? Rodzice często mówią, ach, te przeklęte komórki i tak dalej. Słyszę te głosy. Dobrze jest wiązać, ten owoc ma gdzieś swoje źródło. I może nie w komórce, a może w tym, że rodzic bezrefleksyjnie pozwala dziecku przyjmować każdą treść, jaką ten chce znaleźć. Po premierze Squid Game wielu ludzi w wieku przedszkolnym potrafiło dotrzeć do tych treści, chociaż są zarezerwowane dla starszego odbiorcy. Młody człowiek, jeżeli czegoś jest ciekawy, znajdzie sposób, żeby dotrzeć do tych treści. Z moim bratem mieliśmy zakaz oglądania filmów o 20. Tak? Kiedyś w telewizji było o 20, w czwartki były kryminały. Mieliśmy zakaz oglądania tych filmów. Ale znaleźliśmy sposób, jak to zrobić. Potrafiliśmy tak przestroić wideo, możecie zajrzeć do encyklopedii, co to jest. Umieliśmy tak przestroić wideo, że gdy rodzic sprawdzał, co nagrywamy, pokazywał mu się inny obraz, niż faktycznie był nagrywany. Nie wiem, jakim cudem, bo w żadnej instrukcji tego nie ma, ale młody człowiek, który czegoś pragnie, on jest w stanie po to sięgnąć. Więc nagrywaliśmy filmy o 20 z moim bratem i kiedy rodziców nie było, mogliśmy je sobie odtwarzać. A dzisiaj rodzice w imię świętego spokoju mówią, nieważne, co moje dziecko ogląda, w co gra. Więc to, co wyrośnie na ich umysłach, kiedy będą dorastać albo kiedy będą dorośli, jeżeli będą skrajnie nieszczęśliwi, to może wtedy przypomnimy sobie o tej zasadzie, to, co siejesz, to zbierasz. Pozwoliłeś siać każdy śmieć w tą ziemię, no to teraz tak życie wygląda. I bardzo trudno oszukać tą zasadę. Można powiedzieć, nie da się jej oszukać. To, co człowiek sieje, to zbiera. To, co wkładasz do swojego umysłu, nie jest bez znaczenia. Pytanie, co z tego wyrośnie? Może część lęków albo część depresji pochodzi właśnie z tego źródła i wszystko na to dzisiaj wskazuje. Co więc możemy z tym zrobić? Dobrze jest mieć ojca, dobrze jest mieć opiekuna, dobrze jest mieć przyjaciela, do którego uciekamy, kiedy nam się wali życie, kiedy są najtrudniejsze momenty, kiedy się boimy. Ale to jeszcze mało, bo można zrobić o wiele więcej. Tydzień temu o tym mówiłem, także usłyszeliśmy te prawdy podczas noworocznego koncertu, prawdy zapisane w liście do Filipian, 4 rozdział. Paweł naucza tam o 3 warunkach doświadczania wewnętrznego spokoju. Że twój umysł nie przypomina pola, na którym rośnie byle co, albo rośnie wiele szkodliwych rzeczy, które są toksyczne i niszczą twoje wewnętrzne życie. Jak to zmienić? Paweł mówi o 3 warunkach. Dzisiaj powiemy prawdopodobnie o 2 pierwszych. Więc co Paweł chciał przekazać Filipianom? Zobaczmy. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Dwa warunki doświadczania wewnętrznego pokoju, tak, że na twoim umyśle nie gnieżdżą się rzeczy złe, toksyczne. Jakie to warunki? Pierwszy z nich, werset 6. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. To jest tak, jak jest przyczyna i skutek, jak ziarno i pewien owoc. Tak tu też jest pewna zasada. Jeżeli jest pewien lęk, strach, cokolwiek, co dzieje się w naszym umyśle, a tego nie chcemy, żeby się działo, tak jest też na przykład często z pokusą, jakie jest rozwiązanie? Paweł mówi, rozwiązaniem jest zwrócenie się do Ojca. Kiedy mój syn przybiega do mnie przestraszony w nocy, wiem, gdzie się zwrócić, tak? To okej, ja jestem ojcem dla niego. Zachęcam go zawsze, żebyśmy się wspólnie pomodlili. On mówi, tata, to ty się pomódl. Ja mówię, dobrze, to się pomodlę. Zwracam się do Boga, przedstawiam mu prośby w modlitwie, błaganiu z dziękczynieniem. Boże, zabierz te złe myśli z głowy mojego syna. Spraw, żeby mógł spokojnie zasnąć. Więc wiem, gdzie się zwrócić. Stało się to pewnego rodzaju nawykiem dla mnie. Więc co możesz zrobić, żeby w twojej głowie, w twoim umyśle nie pojawiały się rzeczy niepożądane? Zamiast się martwić, tak, bo tu jest o nic się już zbytnio nie troskajcie, zamiast się martwić, lepiej się modlić. Jest to wspaniała zasada. Zamiast mnożyć zmartwienia i w nocy przemyśliwać coś, co jest straszne, lepiej zwrócić się do Boga w rozmowie, naturalnej rozmowie z prośbą, tak? I Paweł mówi, że jeżeli tak robimy, to przynosi to pewien efekt. W wersecie 7 znajdujemy: pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Jest podobna zasada. Jest ziarno i potem coś z niego wyrasta. Jeżeli ziarnem jest modlitwa i zaufanie do Boga, że On potrafi wpłynąć na nasz umysł, to co z tego wyrasta? Pokój Boży, który strzeże naszych myśli i serc w Jezusie Chrystusie. Kiedy dziecko przybiega do rodzica wystraszone, znajduje spokój w jego obecności. Tak zazwyczaj mówi: chcę zostać z wami, rodzice. I świetnie, jeżeli ma taką możliwość. Tu jest podobna sytuacja. Pokój Boży przewyższający wszelki umysł będzie strzegł myśli, będzie pilnował. Stworzy bezpieczne miejsce, tak że złe myśli nie wrócą. Co ciekawe, tu jest napisane, że pokój Boży przewyższa wszelki umysł. No właśnie. Czasami logiczne myślenie, tak? Ono sprawia, że się boimy coraz bardziej. Potrzebna jest siła, która przewyższa ten nawyk. 22 stycznia 2008 roku Heath Ledger, ten, który wcielał się w rolę Jokera, zmieszał 6 różnych rodzajów tabletek i tak zakończył swoje życie. Miał chyba 28 lat, był rewelacyjnym aktorem. Dlaczego to zrobił? Przecież był człowiekiem sukcesu, był podziwiany przez wszystkich, miał wspaniałą córeczkę. Dlaczego to zrobił? Coś w jego sercu albo coś w jego umyśle wykiełkowało, urosło do takich rozmiarów, że go przerażało. Albo na pewno przerastało do tego stopnia, że postanowił odebrać sobie życie. Kiedy grał rolę Jokera, zasłynął z tego, że wiele rzeczy improwizował. Chciał psychicznie dostosować się do tej roli, zamknął się w hotelu na wiele tygodni, schudł odpowiednio do tej roli, tak żeby wczuć się w rolę, nazwijmy to, tego zła. I zrobił to doskonale. Kilka scen z nim improwizowanych w czasie filmu, one zostały i możemy je oglądać i są naprawdę mistrzowskie. Ale to, co wtedy zasiał w swoim umyśle, z czasem wyrosło, stało się czymś przerażającym, stało się czymś, co go przerasta. Postanowił odebrać sobie życie. I widzimy tego coraz więcej. Ten problem, można powiedzieć, się nasila. Ludzie bogaci, ludzie wpływowi, ludzie doceniani przez innych, wychwalani. Coś w ich umyśle rośnie do takich rozmiarów, że postanawiają odebrać sobie życie. Ciekawa jest reakcja ludzi. Wczoraj słynna piosenkarka Sinéad O'Connor poinformowała o śmierci swojego 19-letniego syna. Napisała: był światłem mojego życia i zdecydował się zakończyć ziemską wędrówkę. Niech spoczywa w pokoju i niech nikt nie podąża jego przykładem. Ona wie, że to jest w tym jakieś zło, którego współczesny człowiek nie rozumie, że młody człowiek, który ma wszystko, decyduje się odebrać sobie życie. I oczywiście część z tych rzeczy to są zaburzenia psychiczne. Da się to klinicznie opisać. Ale tylko część, a cała reszta? Może część z tych problemów wzięła się z tego, że w umyśle człowieka zasiewa się pewne rzeczy, nie licząc się z kosztami, nie licząc się z tym, że coś z tego urośnie. Czasami do takich rozmiarów, że one przerażają i przerastają człowieka. I wiemy dobrze, że to już nie jest tylko kwestia kliniczna, że jest to w pewnym sensie kwestia duchowa. Tak naprawdę dzisiaj jeszcze nie jest źle, w tym sensie, że jest źle, ale tego nie widać. Co to znaczy? Przez ostatnią dekadę w głowach młodych ludzi zasiane jest mnóstwo złych, bezsensownych, bardzo toksycznych, szkodliwych rzeczy. Jednocześnie rodzice zdjęli z siebie odpowiedzialność za to. Jeszcze nie ma tego owocu, bo jeszcze nie wyrosło, jeszcze nie przerosło człowieka, więc jeszcze można spać spokojnie. Ale jeżeli zostało coś zasiane, to też na pewno coś z tego wyrośnie. Nie będzie to nic, co umili życie, co uszczęśliwi młodego człowieka. Skoro dzisiejsze pokolenie milenialsów, 30-latków jest najmniej szczęśliwym pokoleniem od dekad, to co będzie z następnymi? Co wyrośnie na tych polach, obficie zasianych byle śmieciem? Więc potrzebujemy się nauczyć nie tylko opanować własny lęk czy strach, uciekać się do Boga w modlitwie. Potrzebujemy zmienić podejście do tych spraw. Bo owszem, każdą rzekę zepsucia da się zawrócić. Bóg powiedział, że daje pokój, który przewyższa wszelki umysł. I kiedy ludzkie sposoby zawodzą, pozostaje tylko jakieś farmakologiczne rozwiązanie, które stłumi pewne objawy, ale nie rozwiąże problemu. Kiedy to wszystko zawiedzie, a będzie zawodzić coraz bardziej, chrześcijanie będą posiadali odpowiedź. Mam nadzieję, że nie tylko w Biblii, ale także w swoim stylu życia. Kiedy czytałem o śmierci syna Sinéad O'Connor, zaraz pod spodem wyświetliło mi się taka tabelka 7 telefonów zaufania. Oni wiedzą, że większość ludzi, którzy to czyta, już po trochu się utożsamia z tymi problemami, tak? Że coś w mojej głowie się rodzi, coś tam wyrasta, coś mnie przerasta, przeraża. I 5 telefonów, gdzie możesz zadzwonić po pomoc. Słowo Boże też ma na to swoją odpowiedź i mam nadzieję, że w przypadku naszej wspólnoty ta odpowiedź nie będzie tylko w piśmie, ale będzie w naszym stylu życia. Więc jak to zrobić? Można dzieci nauczyć, że to, co siejesz, to zbierasz. Możemy tej zasady uczyć się od początku. Możemy uczyć się rozwiązania, gdy dopada cię zmartwienie, bo jakakolwiek taka myśl, która cię niepokoi, która niszczy twoje życie, sprawia, że jesteś nieszczęśliwy, to zamiast pozwolić się rozwinąć tej złej myśli, lepiej zwrócić się do Boga o pomoc. A On będzie jak rodzic, który przytula i swoją obecnością sprawia, że sytuacja się zmienia. To też jest jak ziarno wsiane w ziemię. Jeżeli je wsiejesz, to z czasem wyrosną z tego bardzo dobre rzeczy. Więc to jest pierwszy warunek doświadczania Bożego pokoju, to jest zwracanie się do Boga, kiedy jest źle. Zamiast mnożyć zmartwienia, można zrzucić je na Boga i doświadczyć pokoju. No i jeszcze jeden warunek, który chciałbym przedstawić, Posłużę się tutaj dosłownym przekładem z Biblii, żeby było nam łatwiej to ogarnąć w tak krótkim czasie. Apostoł Paweł mówi: w końcu, bracia, cokolwiek jest prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, jest cnotą, coś chwalebne, o tym sobie rozmyślajcie. Drugim warunkiem doświadczania wewnętrznego pokoju, to, że w moim umyśle nie rodzą się toksyczne, złe, straszne rzeczy. Jest coś, co nazwę na potrzeby tego wykładu filtrem. Apostoł Paweł zachęcał, żeby filtrować treści, które przetwarzamy w naszym umyśle. Bo to, co trafia do naszego umysłu i to, czemu poświęcamy pracę tego umysłu, ma spory wpływ na to, jak później wygląda nasze życie. To, co siejesz, to zbierasz. To, co bierzesz na warsztat umysłu i to tam przetwarzasz, wpływa na twoją wewnętrzną kondycję. Zastosowałem to w listopadzie 2020 roku, kiedy zachorowałem na COVID. I szybko zauważyłem, że czytanie jakichkolwiek informacji o objawach, o grupie ryzyka, w której byłem przez swoją wagę i nadciśnienie i tak dalej, informacje o zgonach, pomnażało to moje zmartwienia. I wiedziałem, że jeżeli jeszcze raz sięgnę pod ten telefon i zacznę o tym wszystkim czytać, zbierać te informacje, a to były zawsze pierwsze informacje, gdziekolwiek zajrzysz w internet, wiedziałem, że skończy się to w moim przypadku jakimś rodzajem paniki. Więc przestałem czytać wiadomości. I sugeruję wam to samo. Mają pozór prawdy, a jednak często od niej oddalają. Tak jak człowiek, który nie jest śmiertelnie chory, ale pod wpływem tych informacji czuje się coraz gorzej. Informacja jest jak ziarno. Z niej też coś wyrasta. I straszne rzeczy wyrosły wśród nas, tak? W naszym kraju. Nie jest to obojętne dla stylu życia, dla naszej kondycji. Więc ludzie uwielbiają wiadomości. To jest takie, jak nie wiem, jak to nazwać, taki czas skupienia. Wstać rano i poczytać, co się złego dzieje na tym świecie, bo tam nie ma dobrych rzeczy. Nawet zauważyłem, że czasami jest jakieś zdanie bardzo jest nieprawdziwe. Że ktoś kogoś zdradził na przykład. To nie ma nic związanego z prawdą. I jak oni się z tym radzą, dają na koniec znak zapytania. Czyli nie mówią, że to jest prawdą, ale ta informacja, przyjmujesz ją. I ludzie czytają informacje ze świata, z kraju, o COVID-zie, o polityce, o Nowym Ładzie, o tym wszystkim. Zaczynają o tym rozmyślać. To jest główny temat, no teraz powiedzmy ceny gazu. Główny temat przetwarza, co nasz mózg przetwarza, tak? Cena gazu 800%. Marcin w kawiarni płacił 500, będzie płacił 10 tysięcy. Kawa by musiała kosztować, wiecie ile, żeby to miało sens. No i tak, i nasz mózg to przetwarza. I czy na końcu tego przetwarzania jest wynik, który zmienia życie na lepsze, czy na tym polu naszego umysłu wyrastają piękne rośliny, w naszym sercu pokój, że wszystko będzie dobrze? Nie, okazuje się, że to ziarno informacji, która często jest tendencyjna, jaki portal otworzysz, taką prawdę ci pokażą, nie wyrasta z niej nic dobrego. Człowiek dał się oszukać, że musi wszystko wiedzieć, jakby cokolwiek to miało zmienić w twoim życiu czy w życiu społecznym. Nie wiem, skąd się to w nas wzięło, że to są takie ważne rzeczy dla naszego życia. Mają pozór prawdy, pozór czegoś ważnego, a rośnie z nich okropna roślina, a jej owoc jest trujący. Ludzie to zasiali, a powoli doświadczamy smaku tego owocu, bo zaczynamy jedni drugich agresywnie przekonywać, kto ma rację. Więc na tym polu już odczuwamy smak agresji, wrogości, chociaż jesteśmy jednym narodem. skopiujemy bezmyślnie coś z internetu, sprawdzimy to w innym źródle, coś tam się nam potwierdza, ale czy to prawda, czy to nie, bardzo trudno to zweryfikować. Po prostu nam się to spodobało, no wreszcie coś, co mi się podoba. No tak, no co mają pisać? Coś, co wam się nie podoba? Nie, będą pisać to, co chcemy usłyszeć. I nie musi to mieć nic wspólnego z prawdą. Zakończymy znakiem zapytania. No i co z tego wyrosło w naszym kraju? Styczeń 2022. Las zmartwień, tak? Nigdy nie było tak źle. Mamy las zmartwień. Gdzie się nie obejrzysz, w którą stronę jest kolejne zmartwienie, jak to będzie fatalnie. Zniechęcenie, gniew na coś, tak? Na sytuację, ale co więcej, gniew na kogoś. Są już ludzie, których można pokazać palcem, powiedzieć, że to są idioci, do niczego się nie nadają, najlepiej gdyby ich nie było w naszym kraju. No i to wyrosło na polach naszych umysłów i to jest kondycja współczesnego człowieka. I modlitwą naszych czasów już nie jest modlitwa do Boga, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, pomóż nam, tylko bezmyślne powtarzanie różnych teorii z internetu. Parę dni temu zauważyłem, że jedna z moich koleżanek z liceum uwierzyła w jakiegoś newsa antyszczepionkowców. I wypisuje straszne bzdury i strasznie mi jej żal, że przez tyle lat się nie odzywała i było dobrze. A teraz wyskakuje z takimi banałami, które będzie się wstydziła za rok czy za dwa. No wreszcie jakaś prawda, ktoś jej objawił. Nikt jej prawdy nie objawił. Kłamstwo takie czy takie. Złe ziarno rodzi zły owoc. No i mamy złe owoce, mamy gniew, mamy nienawiść, mamy podział. Mamy zmartwienia 800% większe niż w poprzednich latach. Takie toksyczne rzeczy nie rosną z dobrych rzeczy. Z prawdy wyrosłoby coś kojącego, więc to wszystko jest kłamstwem. Więc apostoł Paweł mówi, uważajcie, co wpuszczacie do waszych głów, bo jeżeli zasiejesz w niej ziarno strachu, podziału, gniewu, nienawiści, coś niesprawiedliwego, to co z tego wyrośnie w waszych umysłach? Słuchajcie, to jest dopiero zasiane. A co z tego wyrośnie i kiedy? Lepiej myśleć o tym już dzisiaj i trochę tych złych ziaren usunąć, nie pozwolić im wyrosnąć i w miejsce tych złych zasiać to, co jest naprawdę dobre, to, co pozwoli nam żyć w świecie, jakiego pragniemy. Więc na koniec chciałbym... No i 42 minuty, nie udało się. Chciałbym na koniec podpowiedzieć wam dwie takie proste rzeczy, które warto brać na warsztat naszego umysłu w nadchodzącym tygodniu. Można zacząć już dzisiaj. Dwa ziarna, które warto zasiać w naszych umysłach czy sercach, bo z nich na pewno wyrosną dobre rzeczy. Więc na początek mam dla ciebie taką zachętę. Weź na warsztat swojego umysłu temat relacji. Ojciec, syn, rodzic, dziecko. Nieważne, czy mówimy o naszej więzi z Bogiem Ojcem, czy mówimy o relacjach tutaj z naszymi opiekunami, przyjaciółmi, rodzicami, jakkolwiek. Ten temat jest godny tego, żeby o nim rozmyślać. Bo świat o nim zapomina, czytając wiadomości, po części tylko prawdziwe. Więc jeżeli chcesz zasiać coś, co z biegiem czasu przyniesie coś wspaniałego, coś kojącego, stworzy świat, w którym chcemy żyć, to zajmij się tym tematem. Kilka miesięcy temu byłem na jednym takim wydarzeniu w Polsce i ktoś przywołał tam pewną historię. Nie jestem pewien, czy już ją wam opowiadałem. Wydaje mi się, że nie. Więc chcę ją teraz przywołać. Był to fragment książki Ernesta Hemingwaya. Książka nosi tytuł 49 opowiadań. Może niektórzy z was ją czytali. Jedno z tych opowiadań nosi tytuł Stolica Świata. I tam w tym opowiadaniu Ernesta Hemingwaya znajdujemy historię ojca Hiszpana, który nazywa się Carlos, i jego nastoletniego syna Paco. Po latach takich trudnych relacji między ojcem a synem, Paco postanawia, nie będąc jeszcze pełnoletnim, opuścić rodzinny dom. Wyjeżdża, kontakt między ojcem a synem się zupełnie urywa. Ale po jakimś czasie Carlos dowiaduje się, ojciec dowiaduje się, że jego syn zatrzymał się w Madrycie, więc postanawia pojechać do Madrytu i odnaleźć swojego syna, pojednać się z nim. Po wielu dniach poszukiwań bezskutecznych zdesperowany ojciec daje do gazety ogłoszenie, do jednego z madryckich dzienników ogłoszenie o tej treści. Drogi Paco, proszę, spotkajmy się przed siedzibą redakcji tej gazety jutro w południe. Wszystko ci wybaczam, kocham cię, twój ojciec. Następnego dnia w południe, według opowiadania, przed siedzibą redakcji pojawiło się kilkuset Paco. Temat relacji to naprawdę coś, co jest godne tego, by nasz umysł to przetwarzał. Więc zamiast słuchać o kolejnej ilości zakażeń i o tym, ile ktoś w Warszawie na Mokotowie zapłacił za gaz, co z tego wyrośnie w naszym umyśle? Nic dobrego, na pewno. Ten sam czas mogę poświęcić na próbę zbudowania, zawiązania, naprawienia relacji. Z tego na pewno wyrośnie coś dobrego. Z dobrego ziarna nie rosną złe rzeczy. Jeżeli nawet robiliśmy do tej pory to nieumiejętnie, jeżeli przegraliśmy jakiś etap naszego życia w tych relacjach, no trudno, nie ma co patrzeć wstecz. To, co możemy zrobić, to dzisiaj ten czas, który poświęcilibyśmy na przetwarzanie rzeczy nieistotnych, w połowie prawdziwych, poświęcić na temat relacji, czy to z Bogiem, czy to z kimś bliskim, czy to z przyjacielem. I wtedy świat będzie zarośnięty bardzo brzydkimi rzeczami, toksycznymi, ale ty, siedząc obok kogoś, kogo cenisz, kogo kochasz, kto to odwzajemnia, wcale ci nie będzie tak źle na tym paskudnym świecie. Więc zainwestuj. Może od tego zależy los twoich dzieci, którzy sieją śmieci. Co ma z tego wyrosnąć? Pachnące życie? Nie, będzie okropnie. Dlatego warto tym tematem się zająć. A druga rzecz, do której chcę was zachęcić, to ostatni fragment, jeżeli się nie mylę. O, list Jakuba, na który się powoływałem tydzień temu. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste oraz cały bezmiar zła. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Drugą rzecz, którą możesz zrobić w miejsce czytania informacji, które nic nie zmienią, tylko zabiorą twój czas, spotęgują twoje zmartwienia, obniżą twoją kondycję. Wywalić to. To jest naprawdę niepotrzebne. Może gdzieś marginalnie. Okej. Nie żyć tym. Zamiast tego przyjąć w duchu łagodności zaszczepione w nas słowo, które ma moc, co zrobić? Zbawić duszę człowieka. Jak patrzę na świat, jak on będzie wyglądał za 10 lat, na to, co wyrośnie z tych ziaren zasianych przez ostatnią dekadę, to połowa dusz będzie wołała o zbawienie, tak, o ratunek od tego, czego doświadcza. Nie będzie to kwestia fizycznych ograniczeń, nie będzie to kwestia ekonomicznych ograniczeń, będzie to kwestia duchowych problemów, problemów naszej duszy. Dlatego słowo klucz tutaj w tym wersecie to słowo, tak? Zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Bóg, kiedy dociera do nas ze swoim słowem, tak jak robimy to dzisiaj podczas tego wieczoru, wrzuca ziarno. Co z tego ziarna może wyrosnąć? Coś złego? Nie. Co wyrośnie? Zbawienie duszy człowieka. Owszem, może część myśli, zbawienie to kwestia wieczności. Tak, ale zbawienie to po prostu ratunek. A dusza, zanim stanie pod koniec swojego życia, już tutaj będzie potrzebowała ratunku. My już to dobrze widzimy. Więc zainwestuj, proszę, w te dwie rzeczy. Zamiast czytać siódmy raz tą samą wiadomość, która jest tylko w połowie prawdziwa. Pomyśl, weź na warsztat swojego umysłu kwestię relacji z Bogiem Ojcem, z ludźmi. Napraw, zawiąż, spróbuj uratować, zainwestuj w nią. A druga, niech ziarno Bożego Słowa przyjmij je łagodnie, tak, a nie co, ja mam inne tematy, są ważniejsze rzeczy. No dobrze, jak są inne ważniejsze rzeczy, to co z nich wyrośnie? No. Będzie pachniało jak na wysypisku. Więc zaszczepione w was słowo, Bóg go użyje, żeby nasza dusza doświadczyła uwolnienia, zbawienia, ratunku w jakimś trudnym momencie. Do tematu wrócimy, jeżeli Bóg pozwoli, za 2 tygodnie w niedzielę. Serdecznie zapraszam.